Trzy dni z rzędu trwał jak gdyby wielki jarmark. Azja wystawił bez wahania na sprzedaż Zosię, którą wnet i za dobre pieniądze kupił bogaty, a stary stambulski kupiec Bakali dla swego syna. Był to człowiek dobry i na łzy i zaklęcia Zosi kupił także od Halima, prawda, że za bezcen, jej matkę. Na drugi dzień powędrowały obie w stronę Stambułu wraz z czeredą innych niewiast. W Stambule los Zosi, nie przestając być haniebnym, poprawił się. Nowy właściciel pokochał ją i po upływie kilku miesięcy do godności małżonki podniósł. Matka nie rozłączała się z nią więcej. Wiele ludzi, między nimi wiele niewiast, po długiej nawet czasem niewoli wracało do kraju. Był podobno ktoś, co wszelkimi sposoby przez Ormian, przez kupców Greków, przez sługi posłów Rzeczypospolitej szukał i Zosi, ale bezskutecznie. Potem szukania te urwały się nagle i Zosia nie obaczyła nigdy ni rodzinnego kraju, ni twarzy drogich. Żyła do śmierci w haremie. Jeszcze przed wyruszeniem Turków spod Adrianopola ruch wielki uczynił się we wszystkich naddnieszczańskich stanicach. Szczególniej do najbliższego od kamieńca Chrebtiowa przybiegali raz w raz hetmańscy gońcy, przywożąc rozmaite rozkazy, które mały rycerz albo sam wykonywał, albo, o ile go nie dotyczyło, dalej przez pewnych ludzi rozsyłał. Wskutek tych rozkazów zmniejszyła się znacznie zaloga chrebtiowskiej fortalicji. Pan Motowidło poszedł ze swymi semenami aż pod Humań w pomoc haneńce, którym z garścią wiernych Rzeczypospolitej kozaków dłużał jak się mógł z Doroszem i połączoną z nim ordą krymską. Pan Muszalski, lucznik niezrównany, pan Snitko, herbu miesiąc zatajony, pan Nienaszyniec i pan Chromyka powiedli towarzyską chorągiew i linkhausowych dragonów do nieszczęsnej pamięci Batocha, gdzie stał pan Lużecki, mający wraz z haneńką dawać baczenie na doroszeńkowe obroty. Pan Bogusz dostał rozkaz, aby dotrzymywał w Mohilowie dopóty, dopóki gołym okiem nie będzie mógł dojrzeć Szczambulów. Szukali pilnie polecenia hetmańskie i przesławnego pana Ruszczyca, nad którym jeden tylko Wolodyjowski jako zagończyk górował. Ale pan Ruszczyc poszedł na czele kilkudziesięciu ludzi w stepy i jak w wodę wpadł. Zasłyszano o nim dopiero później, gdy się rozeszły dziwne wieści, że naokoło doroszowego taboru i ordyńskich siecheniów krąży jakoby zły duch, który codziennie pojedynczych wojowników i pomniejsze watachy porywa. Domyślano się, że to pan Ruszczyc musi nieprzyjaciela podchodzić, bo nikt inny, za wyjątkiem małego rycerza, nie potrafiłby tak podchodzić. Jakoż był to pan Ruszczyc. Wołodyjowski miał po staremu iść do kamieńca, bo go tam potrzebował hetman, wiedząc, że to jest żołnierz, którego widok wleje otuchę w serce i podniesie ducha tak mieszkańców, jak i zalogi. Hetman był przekonany, iż się kamieniec nie utrzyma. Chodziło mu tylko o to, by się trzymał jak najdłużej, mianowicie dopóki by Rzeczpospolita nie zgromadziła jakichkolwiek sił na obronę. W tym przekonaniu posyłał jakoby na oczywistą śmierć najsławniejszego Rzeczypospolitej kawalera i ulubionego żołnierza. Na śmierć posyłał najsławniejszego żołnierza i nie żal mu go było. Hetman myślał to zawsze, co później pod Wiedniem powiedział, że pani wojnina może rodzić ludzi, ale wojna ich tylko gubi. Sam był gotów polec i mniemał, że polec to najprostszy obowiązek żołnierza, a gdy ów śmiercią swoją może znamienitą przysługę oddać, Komu śmierć jest łaską i wielką nagrodą. Wiedział też pan hetman, że mały rycerz jednak jego z nim jest mniemanie. Wreszcie nie czas mu było o oszczędzaniu pojedynczych żołnierzy myśleć, gdy zatracenie szło na kościoły, miasta, kraje, na całą Rzeczpospolitą, gdy wschód podnosił się z niepamiętną potęgą przeciw Europie na podbicie całego chrześcieństwa, które zasłonięte piersią Rzeczypospolitej nie myślało jej iść w pomoc. Chodzić hetmanowi mogło tylko o to, aby naprzód kamieniec zasłonić Rzeczpospolitą, później Rzeczpospolita resztę chrześcijaństwa.